Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze ze mną dr Elżbieta Zubrzycka, ale nie tym razem. Tutaj niespodzianka, pan Artur Gębka. Dzień dobry, panie Arturze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Od razu musimy powiedzieć, że nie wygryzł pan naszej pani doktor, absolutnie. Tylko jest pan na gościnnych występach, tak jest, ku obopólnej zgodzie, a to wszystko dlatego, że napisał pan książkę Z Nikodem i Zagadka Lęku, ale przede wszystkim jest pan psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i zajmuje się pan od pewnego czasu lękami, depresją, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Czy jeszcze mogłabym coś dodać?
Myślę, że to takie najważniejsze zagadnienia. Oczywiście pracuję też z rodzicami, z osobami dorosłymi, prowadzę warsztaty, natomiast temat właśnie głównie obszaru lęku u dzieci i młodzieży ostatnio jest takim moim głównym tematem, jeśli chodzi o moje zainteresowania związane z psychologią.
Aż tak bardzo pan się, mówiąc kolokwialnie, wgryzł w temat, że napisał pan książkę Z Nikodem i Zagadka lęku i od razu powiem, że to nie jest podręcznik ani książka dla studentów, tylko to jest po prostu opowieść. Opowieść, która ma fabułę, która ma zwroty akcji głównego bohatera Nikodema. Dlaczego taki pomysł? Czy ta wizualizacja, która jest często wykorzystywana czy podkreślana przez psychoterapeutów, właśnie ma być skuteczna poprzez taką książkę?
Pomysł powstał na bazie moich doświadczeń też w trakcie terapii, ale też w ogóle odnośnie literatury psychologicznej. Mam takie wrażenie, że jeżeli książka dla dzieci opiera się na takiej właśnie dynamicznej fabule, trochę jak klasyczna beletrystyka, to te informacje, które są psychoedukacją, często mam takie poczucie, są łatwiej przyswajalne. A nawet jeśli nie, co też jest dla mnie bardzo cenne, to zależało mi na tym, żeby książka po prostu była przyjemnością dla dziecka. Nawet jeżeli nie weźmie bardzo dużo informacji na temat lęku, gdyż nie wiem, nie ma akurat z tym obszarem trudności, to żeby to była właśnie dla niego ciekawa opowieść, przy której będzie się dobrze czuł i miło z rodzicem spędzał czas. Także zależało mi na tych dwóch obszarach, żeby to była ciekawa książka, po prostu w takim rozumieniu książki dla dzieci, dla młodzieży, a jednocześnie, żeby przemycała taką psychoedukację na temat lęku.
Ja myślę, że ona też jest wspaniałą psychoedukacją dla rodziców, bo być może często te podręczniki, poradniki, one są albo za trudne, albo napisane takim językiem, który no, w pewnym momencie zaczyna odbiorcę męczyć, a jeżeli jest to właśnie w postaci akcji fabularnej, tak, którą tutaj mamy, konkretnych zdarzeń, jednak te obrazy, które nam się wyświetlają, być może łatwiej oswajają, czy pozwalają rodzicom zrozumieć, z jakimi lękami boryka się ich dziecko. Bo być może nawet świadomi rodzice myślą sobie, jak powiem do dziecka, a nie bój się, przecież przytulę cię, jestem tutaj, to nie wystarcza. Albo może nie wystarczyć.
Tak, myślę, że to bardzo ważne, o czym tutaj pani wspomina, gdyż pisząc tą książkę miałem taką nadzieję, że będą ją czytali również dorośli, czy właśnie rodzice z dziećmi. Ale nie tylko, bo w trakcie tworzenia tej książki czytały ją zarówno dzieci, ale również moi znajomi, psycholodzy, psychoterapeuci i dostawałem takie informacje, że rzeczywiście to nie jest książka tylko dla dzieci, że również dorosłe osoby borykające się z takimi trudnościami, raz, że mogą trochę zrozumieć, jak działa mechanizm lęku, gdyż tutaj jakby starałem się go przekazać. A drugą taką ważną rzeczą tutaj występują w tej książce dorosłe postaci, które borykają się z lękiem na różne sposoby i na różne sposoby próbują sobie poradzić. I możemy, pewnie część z nas, odnaleźć się czy po części, czy w jakimś większym obszarze, właśnie zidentyfikować się z którą z tych postaci. Dorosły.
A proszę powiedzieć, czy lęk dziecka, lęk człowieka, który dojrzewa, jest inny niż lęk człowieka dorosłego? Oczywiście co innego nas przeraża, to jest naturalne, tak? Wiek ma swoje prawa, ale ogólnie czy jest jakiś sztywny podział?
Myślę, że nie do końca. Na pewno sytuacje bardzo często się zmieniają, dlatego czasem nam dorosłym trudniej zaakceptować, że coś może być przerażające dla dziecka czy dla nastolatka, ponieważ no, my mamy tą przewagę, że mamy już to za sobą i nam jest łatwiej spojrzeć na to z dystansu. Młodej osobie niekoniecznie i ważne, żeby tutaj uszanować ten obszar, że te lęki się w naturalny sposób z wiekiem zmieniają, również w dorosłości. Inne rzeczy, większość z nas przerażają, kiedy mamy lat 30, 40 czy więcej. Trochę te obszary mogą się zmieniać. Natomiast tak fizjologicznie nie zmienia się bardzo dużo. Lęk bardzo często czujemy w ciele poprzez jakieś napięcie, czy to w mięśniach, często w okolicach barków, czy pocenie się, czy przyspieszone bicie serca, i te objawy z ciała są bardzo podobne. Myśli też często są podobne. Mają takie brzmienie na zasadzie, a jeśli coś się stanie, a jeśli mi się nie uda. I one często dotyczą przyszłości, są w formie pytań i często my na nie nie odpowiadamy. Jest na zasadzie, a co jeśli ktoś mnie, nie wiem, zapyta na lekcji, albo a co jeśli szef będzie chciał coś skontrolować, i nie odpowiadamy sobie często na to pytanie, a tak naprawdę często w odpowiedzi może być odpowiedź, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Także to jest taki ważny obszar. Jeśli chodzi o taką różnicę, jeśli byśmy się zastanawiali nad tym podziałem, to rzeczywiście, zwłaszcza w tym nastoletnim wieku, gdzie po prostu i więcej hormonalnych rzeczy się dzieje, to czasem te reakcje nasze mogą być większe, tak? Czyli jakby obraz tego lęku na zewnątrz może być większy. Tak samo jak u dzieci młodszych, lęk może nie tak często, ale na przykład złość u małych dzieci jest często bardziej widoczna, jak dzieci ją okazują, niż na przykład u osób dorosłych. Także trochę jeśli chodzi o tą reaktywność, to czasem się zmienia, chociaż tu znowu takie indywidualne nasze predyspozycje też mają znaczenie.
To prawda, bo być może konstrukcja psychiczna również wpływa na to, w jaki sposób my do tego lęku podchodzimy, tak. Ale przede wszystkim pewnie środowisko i to, co dostaniemy w tak zwanym posagu od rodziców. Ale myślę sobie, że takim ogólnym sposobem radzenia, czy może nie radzenia w tym wypadku z lękiem, jest ucieczka od lęku. I dorośli to robią, i młodzież to robi, i dzieci, bo nam się wydaje, że to jest najskuteczniejszy sposób. Skoro mówimy, Akysz, idź sobie, nie macie, to my się tego lęku pozbywamy i w ten sposób próbujemy sobie radzić. Czy to jest droga donikąd?
To jest droga bardzo taka instynktowna, czyli kiedy czujemy zagrożenie, to mamy takie strategie i czasem właśnie zamrożenia, że nic nie robimy, czasem mamy ataku, a czasem ucieczki, czyli takiego wycofania, unikania. No i rzeczywiście to unikanie bardzo często się obserwuje, kiedy już z lękiem pojawiają się trudności, kiedy trudno nam z nim funkcjonować. I to jest zawsze warto podkreślić, że my nie robimy niczego bez sensu, czyli że te nasze strategie, one coś nam dają. I to unikanie też nam daje chwilową ulgę. I to jest bardzo powszechne i dlatego my jakby w ten mechanizm też wchodzimy. Czyli na takim prostym przykładzie jeżdżenia windą. Jeżeli boimy się jeździć windą i nie wsiądziemy do tej windy, to przychodzi chwilowa ulga. Natomiast im częściej tego nie robimy, tym ten mechanizm się wzmacnia i dzieje się coś takiego, że nasze wyobrażenie o trudności może rosnąć. I ta winda może nam się wydawać coraz bardziej przerażająca. I oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, mieszka bardzo wysoko, albo że gdzieś ta winda ma znaczenie, to nawet można sobie tak funkcjonować. Natomiast kiedy właśnie lęk dotyczy czegoś, co jest dla nas ważne, a nie możemy tego realizować, no to wtedy pojawia się trudność, bo tak naprawdę ta chwilowa ulga zabiera nam pewnego rodzaju możliwości i tak naprawdę nas ogranicza. Czyli trochę my, unikając lęku, zabieramy ten lęk, ale zabieramy też często siebie, nie możemy się realizować. Tutaj myślę chociażby o tym, nie wiem, jeżeli komuś zależy, żeby o czymś móc opowiedzieć, jakoś wystąpić, a jednocześnie czuje lęk i unika, no to jest chwilowa ulga, ale jednocześnie potem często pojawia się smutek związany z tym, nie udało mi się, a chciałbym spróbować, a chciałbym zobaczyć, jak to jest wystąpić. I wtedy może pojawić się już właśnie trudność i takie wtórne, dodatkowe cierpienie.
Czyli konfrontujemy się, tak? Mówimy do siebie, okej, będę się bał, no nie ma siły, takie są teraz moje emocje, to czuję, ale idę w to, tak? I to jest lepsza strategia.
Tak, i to, co jest ważne, kiedyś było takie myślenie, że ten lęk musi opaść w którymś momencie. I taki był też cel terapeutyczny wielu podejść, że idę, on na początku będzie duży i stopniowo on na pewno będzie malał. I tak się dzieje u wielu osób, ale okazało się, że nie u wszystkich. Stąd dla mnie było ważne, żeby w tej książce wybrzmiały te takie współczesne podejścia do lęku, które mówią o tym, że nawet jak ten lęk nie opadnie, wciąż jest duży, to on wcale nie musi nam utrudniać funkcjonowania. Że on może być koło nas, my możemy nawet jakieś czuć napięcie w ciele, ale jak nie skupiamy się na walce z nim, to naprawdę jesteśmy w stanie wiele rzeczy robić.
W takim razie skupmy się na dzieciach, bo to jednak jest książka o lękach dziecięcych, ale pewnie nie tylko. Z jakimi lękami przychodzą najmłodsi do Pana do gabinetu?
Najmłodsze osoby na ogół przychodzą z takimi lękami związanymi z separacją od rodzica. Czyli to jest taka obawa, kiedy rodzica nie ma, albo kiedy mają wyjechać na jakieś kolonie i zostawić rodzica. I to często jest taki lęk raz przed tym wyjazdem, ale czasem to dotyczy tego, że pojawia się taki lęk, jak ja sobie poradzę, ale też rodzic, kiedy mnie nie będzie. Czyli takiej jakby troski o rodzica. To jeśli mówimy o takich osobach w wieku 8 lat, może 9. Natomiast już w takim troszeczkę starszym wieku szkolnym, powiedzmy tak 12 lat, 11 nawet czasem, i zwłaszcza nastolatki, to bardzo często to jest lęk społeczny. Czyli lęk przed oceną społeczną. Czasem to dotyczy, jak mnie ocenią osoby starsze, czyli dorośli. Czasem jak mnie ocenią rówieśnicy. Jak zostanę odebrany, kiedy coś zrobię albo czegoś nie zrobię. Czyli lęk właśnie, jak odnajdę się w tej społeczności, ponieważ no to jest też taki naturalny wiek, gdzie to, jak odbiera mnie grupa, jest bardzo istotne.
No tak, akceptacja grupy jest ważniejsza w pewnym momencie niż akceptacja rodziców.
Tak, zwłaszcza w tym wieku szkolnym, a nastoletnim to już zwłaszcza. Też pojawia się takie jakby trudność lękowa. Tutaj w mojej książce bardziej ją oddaje postać sąsiadki, ale to też się zdarza u dzieci, czyli takie zamartwianie, czyli a co jeśli to się wydarzy, a co będzie, czyli takie myślenie o przyszłości, ale w sposób taki mocno zagrażający, że coś mi się nie uda i jakie będą tego konsekwencje, to też dotyczy dzieci.
Myślę, że ważna kwestia, którą warto poruszyć, to jest straszenie, które no często nieświadomie, czy z tak zwanej miłości wynika rodziców czy babci. Oj, zobaczysz, babcia pójdzie, jak będziesz się tak źle zachowywał. To na placu zabaw często. Ale jak będziesz rzucał kamieniem w dziewczynkę, co akurat no, może nie jest najlepszym rozwiązaniem, czy powiedzmy piaskiem, to babcia sobie pójdzie. Albo też takie sytuacje, kiedy no, dzieciom się odmawia prawa do lęku. Jesteś już duży chłopiec, nie płacz. Jesteś już duża dziewczynka, powinnaś to, to i to. Czym to może skutkować w dorosłym życiu, bo jeżeli nie przepracujemy takiego lęku, to wyobrażam sobie, że w dorosłości może nam być trudno.
Dużo jest tych dróg konsekwencji, pewnie w zależności na co jest nacisk. Każde blokowanie emocji, czyli takie jak dziecko przeżywa emocje, na przykład w tym kontekście lęku i my mówimy, nie bój się, jesteś duży, nie powinieneś tak czuć w uproszczeniu, to my jakby blokujemy tą emocję i pokazujemy, czucie jest czymś niepożądanym. Dlatego tak trudno czasem nam w dorosłości jest z uczuciem lęku, jeżeli ono nie było przyjęte przez otoczenie, jeżeli lęk był przedstawiany w rodzinie jako coś, czego nie powinno być, co jest niepożądane, często u chłopców, prawda? Możemy tak stereotypowo troszeczkę to zauważyć, że gdzieś ten lęk był blokowany, to raz, że można nie mieć kontaktu z tym uczuciem i jak ono się pojawia, to można mieć poczucie, że coś jest ze mną nie w porządku, a dwa, jakby trochę inne emocje przejmują kontrolę. I wtedy na przykład czując lęk, osoba woli okazać złość, bo na przykład złość czy agresja paradoksalnie będzie lepiej przyjęta, czy była lepiej przyjęta w tym środowisku niż lęk. Oczywiście złość jest w porządku, natomiast pewne jej objawy typu agresja, no już niekoniecznie.
Ja myślę sobie też, że taka siła lęku nieprzepracowanego, czy właśnie wypieranego przez rodziców, czy przez babcię, no w taki sposób nieświadomy, bo nie mają po prostu też wiedzy, może skutkować wycofaniem społecznym w dorosłym życiu, tak? Że stajemy się osobą lękową i wchodzenie w nowe zadania, w nowe sytuacje, w nowe środowiska, no jest bardzo trudne.
Tak, tak, dokładnie, bo tu mamy jeden obszar, kiedy ten przyblokowany lęk na przykład poszedł nam w złość, w bardziej wyrażanie się taki w sposób agresywny, ale drugi kierunek często, o którym właśnie pani wspomina, to jest takie wycofanie, czyli na przykład lęk przed podejmowaniem wyzwań. Jestem w pracy, chciałbym awansować z jednej strony, a z drugiej mam obawy, będą dodatkowe zadania, czy ja sobie poradzę, pewnie sobie nie poradzę, a i tak nikt mnie nie będzie chciał, moje zdanie nie ma znaczenia, to lepiej się nie będę odzywał. I różnego takiego rodzaju myśli mogą blokować nasz rozwój i to, myślę, w kontekście lęku jest dla mnie jedną z kluczowych rzeczy, że jakby nieoswojenie własnego lęku, niepozwolenie sobie na to uczucie bardzo blokuje nasz rozwój. Myślę sobie, że jak ja bym sobie nie pozwolił na lęk na jakimś poziomie, to w życiu bym książki nie napisał, bo wiadomo, że nie wiem, jaki będzie odbiór, nie wiem, jak zostanie przyjęta i różne myśli mogłyby mnie zablokować. I tak jest w wielu obszarach. Jeżeli my sobie nie damy prawa, że lęk jest naturalnym towarzyszem, często przy wyzwaniach również, no to może być nam bardzo trudno funkcjonować.
Czas nasz się niestety kurczy, a chciałabym jeszcze zapytać o wiele kwestii, być może będzie ku temu okazja. To na zakończenie wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko mówi boję się, jest ciemno, ma się już powoli kłaść do łóżka, a rodzic odpowiada, no nie ma się czego bać, zobacz, nikogo tu nie ma, zapalisz sobie światełko. Czy to jest dobra strategia?
No to jest trudne pytanie, bo jednorazowa taka strategia nie zrobi dziecku krzywdy, bo ona ma dobrą intencję, bo oswajamy jakby z tym, że jest bezpiecznie. Fajnie też natomiast poszerzyć tą strategię, że w niektórych momentach, żeby pokazać dziecku, okej, masz prawo się bać, powiedz mi, czego się obawiasz, i trochę bym wyszedł od tego, żeby pokazać, że możesz się bać, że chcę zrozumieć twój lęk, a w kolejnym etapie, tutaj właśnie to, co pani tutaj przedstawiła w strategii rodzica, że okej, ale zobacz, ja tu jestem, jesteśmy bezpieczni, czyli pokazanie, że jest bezpiecznie, nie wyklucza tego, że nie możesz się bać. Jeżeli rodzic by chciał właśnie tak bardziej się skupić nad akceptacją właśnie emocji, to jest taki kierunek, czyli pokazuje, okej, masz prawo czuć to, co czujesz i, czyli nie, że wyklucza, jednocześnie jest tutaj bezpiecznie. Warto to pokazywać, bo emocje czasem się w nas pojawią i one w zależności od naszych indywidualnych predyspozycji u jednych opadają szybciej, u innych wolniej. Ale jeśli mogą w nas być, a my nie reagujemy od razu na to, że skoro są, to znaczy, że coś się złego dzieje, bo nie zawsze tak jest w lęku, to wtedy jest nam zdecydowanie łatwiej funkcjonować.
A więcej o lęku wyczytają Państwo między wierszami w książce Z Nikodem i Zagadka Lęku Artura Gębki. Pan Artur Gębka był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję i mam nadzieję na kolejne spotkania. Pan Artur, oprócz tego, że napisał książkę, jest przede wszystkim psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i pracuje z rodzinami i z dziećmi właśnie, próbując oswajać czy rozbroić lęk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam panią i państwa.
Ja również pozdrawiam wszystkich, dr Elżbietę Zubrzycką zwłaszcza. Za tydzień wszystko wraca na stare tory. Iwona Dębska, bardzo dziękuję Julii Baranowskiej za zrealizowanie audycji i do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.